Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam pana redaktora, witam słuchacze Radio Gdańsk.
Kończy się rok 2019, czyli rok 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przez wiele miesięcy odbyło się nie tylko w Polsce bardzo dużo wydarzeń. Które jako koordynator rocznicowych obchodów ocenia pan za najważniejsze?
O, to bardzo ciężkie pytanie, panie redaktorze, ale wydaje mi się, że odsłonięcie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego i wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Westerplatte tej wojny 1939 roku to takie momenty, które najbardziej chwytały nas w tym roku za serce. Natomiast dane statystyczne dużo nam mówią o tym, co wydarzyło się w tym roku. Nasza informacja o 80. rocznicy, o polskiej wrażliwości, polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej według jednej z pracowni, która to wyliczała, trafiała do 35 milionów ludzi w Polsce i na całym świecie. Mówię o wszystkich naszych 14 projektach i wszystkim, co zrobiliśmy w samym roku 2019. To jest imponująca liczba. No i wielki projekt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Byliśmy, aż ciężko w to teraz uwierzyć, w 80 miejscach na całym świecie, na wszystkich kontynentach z naszą wystawą Fighting and Suffering, walka i cierpienie. To było 80 miejsc, ale 80 miejsc państw i miast, ale 140 miejsc w tych miastach i państwach, więc widzimy, że nawet suche dane statystyczne podpowiadają, że to był ogromny sukces.
Dane są faktycznie imponujące, ale czy udało się zmienić to, w jaki sposób na świecie mówiło się o polskiej wojnie obronnej w 1939 roku, bo wiedza obcokrajowców tego dotycząca była, tak mówiąc eufemistycznie, mizerna.
Tak, pisał o tym w swojej książce Roger Moorhouse, że nawet brytyjscy historycy, którzy publikują swoje książki popularno-naukowe samej wojnie roku 1939, w książkach o II wojnie światowej poświęcają zaledwie kilka stron, ale wydaje mi się, że po tej tytanicznej pracy, którą udało nam się wykonać, i taki też mieliśmy feedback, taką mieliśmy informację zwrotną od gości naszych inicjatyw na świecie, no na pewno poszliśmy w tej materii do przodu. Wiele osób było zaskoczonych, nawet dyplomatów czy gości zagranicznych, polskim losem w czasie II wojny światowej. Część z nich nie znała symbolu Westerplatte czy daty 17 września 1939 roku, mając ogólne wyobrażenie o polskim doświadczeniu. Myślę, że po tej pracy zrobiliśmy duży krok do przodu.
Na pewno zdobyliście też mnóstwo kontaktów, które będzie można wykorzystywać w przyszłości.
O tak, z całą pewnością. To 36 instytucji na całym świecie, z którymi współpracujemy na dzień dzisiejszy. Już teraz przygotowujemy natomiast drugie forum Muzeów Pól Bitewnych. Ono odbędzie się we wrześniu przyszłego roku. Także te nasze kontakty z muzeami na całym świecie będą owocować.
I warto korzystać z ich doświadczeń.
Warto korzystać z ich doświadczeń, ale też warto uzupełniać wątki II wojny światowej w tych państwach o polską historię. Niebawem na zaproszenie pana ambasadora z Egiptu, który jest w porozumieniu z Muzeum w El Alamein, jedziemy właśnie na taką wizytę, aby poszerzyć wątki tamtejszej wystawy o polskie doświadczenie w czasie II wojny światowej. I to jest też efekt naszej akcji. To znaczy odzywają się do nas muzea i mówią, chcielibyśmy usłyszeć o polskiej historii w naszych muzeach, bo ona jest ciekawa.
No to bardzo, bardzo fajne. A w tym roku nastąpił również przełom w sprawie Westerplatte. Skarb Państwa przejął teren dawnej składnicy, a prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia szczątków polskich bohaterów.
O, 9 odnalezionych szczątków zamyka, mam wielką nadzieję, dyskusję wokół naszych planów na Westerplatte.
Już chyba zamknęło.
Już chyba zamknęła się ta dyskusja i chwała panu, że ta dyskusja się zamyka, bo my chcemy budować muzeum dla polskiej historii, dla wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że już wszyscy rozumieją, że Westerplatte potrzebuje takiej metodycznej troski. Bohaterowie potrzebują pogrzebu, a my chcemy wybudować i wybudujemy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, żeby dołączyć do ważnych w świadomości na całym świecie miejsc cezur i przełomów historycznych, takich jak Pearl Harbor czy Marco Polo i wiele innych.
Na jakim etapie teraz znajdują się prace nad budową muzeum? Dalej teraz, urzędnicy
niestety
decydują?
Przez pewien czas nie wyjdziemy z takiego najbardziej skrupulatnego i pochłaniającego czas etapu działań formalno-prawnych. Teraz nasz pełnomocnik do spraw rozwoju inwestycji i prawnicy pracują nad zagadnieniami formalno-prawnymi. My natomiast przygotowujemy już scenariusz samej wystawy. W muzeum funkcjonują konkretne zespoły. Nie zmarnujemy żadnych 8 godzin do tego, żeby to dzieło doprowadzić do końca.
To jeszcze pozostając przy Westerplatte, czy można już teraz powiedzieć, kiedy odbędą się uroczystości pogrzebowe odnalezionych na Westerplatte żołnierzy?
Panie redaktorze, zdecydowanie za szybko. Ja bym chciał, żeby to się odbyło oczywiście 1 września 2020 roku, ale wiele czynników decyduje o tym, kiedy odbędzie się pogrzeb. Szczątki teraz znajdują się w bazie ofiar totalitaryzmów w Szczecinie. Pracują nad nimi medycy.
Genetycy.
Tak, medycy, genetycy. I to od nich wiele zależy.
Dzisiaj w Muzeum II Wojny Światowej w gdańskim Kościele Chrystusa Króla i w Kościele Świętego Jakuba Apostoła rozpoczyna się pierwszy kongres 108 błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. W jakimś stopniu kończy on obchody tegorocznej rocznicy. Skąd pomysł na to wydarzenie?
Ofiara, którą zapłacił polski Kościół w czasie II wojny światowej, wymaga pogłębionej refleksji z okazji 80. rocznicy tych 108 błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II. Niesie ze sobą ogromny ładunek polskiej historii, polskiego męczeństwa w czasie II wojny światowej z wątkami wieloma gdańskimi, ważnych, bardzo ważnych polskich księży, którzy o polskość dbali w czasach wolnego miasta Gdańska.
Także pomorskimi wątkami.
Także oczywiście pomorskimi wątkami. Ja się odnoszę do Gdańska, bo dzisiaj będzie też odsłonięty pomnik błogosławionego księdza Franciszka Rogaczewskiego przy parafii Chrystusa Króla, męczennika, który został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Wielki Polak, który dołącza ze swoim monumentem do Bronisława Komorowskiego i do Mariana Góreckiego.
Ofiara polskich księży, polskich zakonników i polskich zakonnic podczas II wojny światowej to był także temat, który był nieobecny w polskiej debacie historycznej, takiej bardziej popularnej.
A dzisiaj jest też dzień, panie redaktorze, w którym odbywa się kolejna odsłona naszej rozprawy sądowej, na której właśnie bronimy tego, aby święty ojciec Maksymilian Kolbe, ksiądz Wincenty Stefan Frelichowski mogli pozostać na wystawie w Muzeum II wojny światowej. Więc z jednej strony my w Muzeum II wojny światowej mamy kongres 108 błogosławionych, bardzo ważne wydarzenie historyczne, a 2 kilometry dalej odbywa się proces, w którym moi poprzednicy żądają usunięcia ojca Kolbe i księdza Frelichowskiego z naszej wystawy.
A jak to argumentują?
Argumentują to tym, że święty ojciec Kolbe kojarzy się właściwie wyłącznie z antysemityzmem, a nie należy także podkreślać losu żadnej konkretnej grupy społecznej.
Nie
przyniosłem ze sobą, panie redaktorze, poszerzenia pozwu z września 2018 roku, ale taki cytat z tego poszerzenia pozwu myślę, że wiele słuchaczom by wytłumaczył. Tak, to jest bezwzględne żądanie usunięcia takich postaci z naszej wystawy.
No właśnie, patrząc na polską politykę, w ostatnich miesiącach widać, że polityka historyczna jest może obok ideologii takim głównym punktem sporu między różnymi opcjami politycznymi. Czy to dobrze, że politycy zajmują się historią, czy jednak powinni pozostawić to naukowcom i osobom, które się na tym znają?
Idealna odpowiedź, panie redaktorze, drodzy państwo, jest taka, że historia nie powinna być częścią polityki. Mówię to jako historyk, natomiast polska historia jest obecna i będzie obecna w dyskursie politycznym. Mamy wiele postaci historycznych, które są wciąż aktywne w życiu publicznym. Druga wojna światowa do dnia dzisiejszego budzi ogromne emocje nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, więc historia jest też elementem dyskusji dyplomatycznej, geopolitycznej, międzynarodowej, więc jesteśmy daleko od ideału, aby historią zajmowali się tylko historycy, a polski rząd i polska racja stanu jest w tym, aby przypominać o historii i też walczyć na poziomie politycznym o ważne dla nas sprawy.
Muszę spytać pana jako historyka o spór, który pojawił się w ciągu ostatnich dni. Tym razem chodzi o miejsce umieszczenia tablic z postulatami z sierpnia 80. Władze Narodowego Muzeum Morskiego i Solidarność chciałby powrotu tych tablic z Europejskiego Centrum Solidarności do sali BHP. Czy w tej kwestii pana zdaniem możliwe jest porozumienie? Czy w ogóle nie ma powodu do sporu?
Ja przede wszystkim cieszę się, że są takie spory wokół historii w naszym mieście, które nie dotyczą Muzeum II Wojny Światowej, ale wydaje mi się, że jeśli tablice są własnością Narodowego Muzeum Morskiego, to powinny do tego muzeum trafić. Jest też wiele eksponatów w całej Polsce odnoszących się do II Wojny Światowej, które ja bym chciał mieć w swoim muzeum, a nie mogę ich mieć, bo należą do innych muzeów, więc tutaj powinno zdecydować prawo własności.
Nie planuje pan siłować szczegółowego rozwiązania tego problemu, żeby ściągnąć te eksponaty z zewnątrz?
No nie mam takiego pomysłu. Oczywiście staramy się współpracować z innymi instytucjami, ale jak nie ma takiej możliwości, to w pokorze czekamy, czy tam zdanie zostanie zmienione.
I na koniec jeszcze przejdźmy do przyszłości. Przyszły rok to rocznica Bitwy Warszawskiej. Muzeum II Wojny Światowej na pewno w jakiś tam sposób się włączy. W jaki?
Upomnimy się na pewno o tą datę roku 1920, chociaż to nie jest nasze statutowe działanie, bo II wojna światowa jest tym najważniejszym okresem, w którym my poświęcamy naszą aktywność. Natomiast mogę podzielić się taką pewną refleksją, którą wczoraj przyjąłem od ambasadora Pakistanu odwiedzającego Muzeum II Wojny Światowej, który upewniał się, bardzo dobrze zorientowanego w kwestiach polskiej historii, który upewniał się, czy oby na pewno w Polsce nie ma muzeum ani ogromnego pomnika, który by o tym wielkim zwycięstwie, o którym także mówiono w Pakistanie, by opowiadał. No i odpowiedziałem, że no niestety takiego muzeum nie ma, więc widzimy, że w polityce pamięci, polityce historycznej są jeszcze zadania, które warto wykonać i dobrze, że polski rząd podejmuje te inicjatywy, bo wiemy o inicjatywie Łuku Triumfalnego. Ale jeśli to budzi już zainteresowanie ambasadora Pakistanu, to wiemy, no to że tą rocznicę trzeba.
To zobaczymy, co przyszły rok przyniesie. Pewnie w jakiś sposób Bitwa Warszawska zostanie upamiętniona.
Jestem o tym przekonany, bo to jedna z najważniejszych bitew w historii całego świata, która pozwoliła zachować niezależność i niepodległość nie tylko Polsce, ale wielu krajów Europy Zachodniej, więc trzymajmy za to kciuki i wspierajmy nasz rząd w tych działaniach.
Trzymajmy kciuki, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.